Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam na rozmowy niedokończone na antenie Telewizji Trwam i Radia Maryja. Nasi goście, panie, miłe panie, pani profesor Józefa Hrynkiewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Kłaniam się nisko. Szczęść
Kłaniam
Boże.
Kłaniam się. Szczęść Boże.
I drugim gościem jest pani poseł Małgorzata Sadurska.
Szczęść Boże.
Prawo i Sprawiedliwość.
Tak.
Szanowni Państwo, chcemy dziś mówić na temat wiatraków. Stawiamy sobie pytanie, jak ustrzec się elektrowni wiatrowych. Pytamy, czy rzeczywiście jest to problem. Sięgając trochę wstecz, świadomi tego, o czym Państwo mówią, też i na antenie Radia Maria, Telewizji Trwam, materiałów, które nie jeden raz też prezentowaliśmy na naszych antenach, no, chyba jest tak, że mamy kłopot, że prawa nie ma. Nie jest to wszystko w sposób jasny określony. Wiele protestów, a mimo protestów ludzie często są lekceważeni. Państwo jesteście lekceważeni i wiatraki stawia się. Czy tak można? W jaki sposób to powinno być regulowane? Stąd i nasi goście w studiu. Ale zanim o tym, jak ustrzec się elektrowni wiatrowych, chciałbym zapytać, jak to się stało, czy w którym momencie panie zainteresowały się sprawą wiatraków, nie wiem, na plus czy na minus? Pani profesor.
Ja interesuję się sprawami ekologii widzianej od strony społecznej od bardzo dawna. Na przełomie lat 80. i 90. prowadziliśmy takie badania, ruchy i inicjatywy obywatelskie. I wtedy ja dostałam bardzo dobry temat, zajmowałam się ruchami ekologicznymi. Wśród tych napisałam książkę zresztą, w 91. roku była wydana przez Uniwersytet Warszawski. I zajęłam się taką sprawą, która dotyczyła Międzyrzecza Wielkopolskiego, gdzie zamierzano w międzyrzeckim rejonie umocnionym stworzyć takie wielkie składowisko odpadów radioaktywnych, nazywano to europejskim. Polska miała na tym bardzo dużo zarobić. I wtedy pojechałam do Międzyrzecza, spędziłam tam kilka miesięcy w Międzyrzeczu, w trudnych bardzo warunkach, o których można opowiadać anegdoty. I po prostu widziałam, jak ludzie z pełną determinacją przeciwko, to był rok 86, z pełną determinacją wystąpili przeciwko władzy, która chciała zniszczyć bardzo piękny teren i największe w Europie siedlisko nietoperzy. I ci ludzie w każdą niedzielę po sumie 7 tysięcy w małym Międzyrzeczu występowało przeciwko władzy, przyjeżdżała telewizja, jakoby telewizja Poznań, a naprawdę Służba Bezpieczeństwa, która później tych ludzi prześladowała, nakładając wielkie mandaty. I ja byłam bardzo już na to uczulona i kiedy zostałam posłanką, to jedną z najważniejszych spraw, z którymi zaczęli przychodzić do mnie moi wyborcy na Podkarpaciu, były sprawy po prostu bezprawnie, poza prawem stawianych wiatraków na Podkarpaciu. I tak przystąpiłam do koła poselskiego, koła parlamentarnego na rzecz energii odnawialnej, wiatrowej, bezpiecznej dla ludzi i środowiska. Przewodniczącą tego koła parlamentarnego jest pani poseł Anna Zalewska z województwa, z okręgu dolnośląskiego. I wtedy bliżej zainteresowałam się wiatrakami, choć dużo o nich już wiedziałam i zobaczyłam, jakie to jest morze bezprawia, bo nie ma prawa do stawiania wiatraków i wielkiej krzywdy ludzkiej po prostu. I to był powód, dla którego zaczęłam się tym zajmować, choć to nie jest główny temat moich zainteresowań. Ale ja się interesuję tym, jak ludzie organizują się, żeby po prostu stać się obywatelami naprawdę.
Dziękuję. Pani poseł?
W moim przypadku było bardzo podobnie, jak u pani profesor. Pamiętam, jak dziś ten czas, to był czerwiec 2011 rok, kiedy zgłosili się do mnie mieszkańcy gminy Michów z prośbą, żebym przyjechała na spotkanie i żebym ich wsparła w walce z jednej strony inwestorem, z drugiej strony z samorządem, którzy chcieli im lokalizować siłownie wiatrowe na terenie gminy. I powiem szczerze, na tamten moment nie miałam wiedzy na temat szkodliwości sytuowania blisko zabudowań siłowni wiatrowych. I jadąc na to spotkanie, Sama się zastanawiałam, co będzie, jak tym ludziom pomogę, tak? No wiadomo, że każdy z nas, każdy parlamentarzysta na pierwszym miejscu stawia kontakt z jednej strony z wyborcami, ale również wsparcie w trudnych dla nich sprawach. I kiedy przyjechałam na spotkanie i pierwsze, co dostałam do ręki, to umowę, którą firmy wiatrowe, inwestorzy dawali tym osobom, od których chcieli wydzierżawić grunty do podpisania. I kiedy przeczytałam tą umowę, to już wiedziałam, co mam tym ludziom mówić i w jakim płaszczyźnie, w jakim aspekcie się skupiać. Bo te umowy z punktu widzenia korzyści rolników były skrajnie niekorzystne. Skrajnie niekorzystne, złe, niedobre umowy. I od czerwca 2011 roku zaczęłam się wgłębiać w tematykę siłowni wiatrowych, szkodliwości, braku konsultacji, działań samorządu i tak dalej. I teraz, gdyby mnie ojciec zapytał, ile odbyłam spotkań na terenie województwa lubelskiego, gdzie firmy, które chcą lokalizować siłownie wiatrowe, z wielkim impetem wkroczyły, bo właśnie problem największy jest tam, gdzie są biedne samorządy, tam, gdzie można omamić samorządowców potencjalnymi wysokimi dochodami. A Lubelszczyzna to jest właśnie takim okręgiem, również Podkarpacie, tam, gdzie pani profesor...
Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie.
I właśnie... Na tą Lubelszczyznę firmy wiatrowe z wielkim impetem zaczęły atakować poszczególne gminy. Nie chciałabym przesadzić, ale mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że połowa gmin Lubelszczyzny była pod takim mocnym atakiem firm budujących siłownie wiatrowe. I gdybym właśnie dzisiaj miała powiedzieć, na ilu spotkaniach w sprawie nie politycznej, tylko takie właśnie wsparcia mieszkańców byłam na terenie Lubelszczyzny przez te 3 lata, 3,5 roku, dzisiaj nie potrafiłabym odpowiedzieć, bo to jest bardzo wiele spotkań.
Ale myślę, pani profesor, że to też kwestia polityczna. Jak się odnosimy prawda, politykę do dobra wspólnego, no to gdzieś się ludziom dzieje krzywda, gdzieś pytanie, jak problem rozwiązać, problem, który w jaki sposób nabrzmiał. Bo chciałem zapytać o pewną regulację. Czy jest w Polsce regulacja? Bo mówimy walka. Tutaj pewnie jest więcej niż dwie strony. To nie jest kwestia, że przychodzi inwestor i chce inwestować. Ludzie się temu sprzeciwiają, bo też rola państwa, rola rządu, rola samorządów, o których pani mówicie, bo można rzeczywiście pytać się ewentualne zyski. Kto ma zyski, tak?
Dochód dla właścicieli
gruntów, bo to tak można podzielić. Dochód dla urzędu gminy, tak? Realizacja jakiegoś tam zalecenia zastosowania tych źródeł odnawialnych energii, bo też na nas się nakłada, tak? Że źródła. Ale pytanie, czy to jest jedyne źródło i czy rzeczywiście
dlaczego
takie... Dlaczego to? Czy tutaj też możemy mądrą równowagę zachować i równomiernie rozwijać, można powiedzieć, i nie tylko swoje zainteresowanie, ale rozwój. Rozwój energii, czy pozyskiwanie energii z prawdziwych źródeł odnawialnych. Jak to, drogie panie, wygląda? Kwestia tej regulacji, bo mamy walkę. Pani profesor.
Otóż nie ma żadnych regulacji, które pozwalałyby stawiać elektrownie wiatrowe. Jedyna regulacja, jaka jest, to jest pozwolenie wójta na budowę. I to wójt wydaje pozwolenie na budowę. I nie starosta, tylko właśnie wójt. To...
Decyzje o warunkach zabudowy w przypadku pozwolenia na budowę.
Decyzje o warunkach zabudowy i na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego, wójtowie po prostu decydują o tym, że budują te elektrownie wiatrowe. I otóż to stwierdza w swojej kontroli, w swoim raporcie z kontroli lokowania elektrowni lądowych, elektrowni wiatrowych w Polsce Najwyższa Izba Kontroli. To jest raport z lipca, z 26 lipca 2014 roku. Więc nie ma prawa. Z jednej strony nie ma prawa, które określałoby, gdzie można postawić, w jakiej odległości od zabudowań, na jakich gruntach można postawić te wiatrownie, w jakiej odległości od lasu, jak się one mają w stosunku do obszarów cennych przyrodniczo po prostu. Więc tym się nikt nie zajmuje. Ale więcej.
Bo ja znalazłem, pani profesor, czy szanowne tak. panie, no jakieś ograniczenia budowlane. Są jacyś profesorowie, tak, którzy opracowali i sięgnęli do czyichś już doświadczeń, bo my też no, nie odkrywamy, można powiedzieć, nowego kontynentu czy nowej sprawy, bo ktoś się z tym już zmierzył. I nawet kwestia odległości, tak, od domostw, od gospodarstwa domowego, żeby to nie było jakieś utrudnienie, bo za chwilę powiemy też pewnie, kto tak naprawdę ma zysk, a kto ma stratę. Tak? Pani mówiła, że to tylko ci od wiatrowych siłowni. Bo na przykład we Francji odległość, zgodnie z zaleceniem Francuskiej Akademii Medycyny, wynosi od pojedynczego wiatraka do 1,5 kilometra. A w Stanach Zjednoczonych 3,2. A u nas zdarza się, znaczy chce się uregulować to na 500 metrów, ale słyszałem przed rozmowami od pani poseł, że to nawet 80 metrów się gdzieś zdarzyło.
Takie przykłady są. Natomiast ojcze, do tej listy tych krajów należy również dodać Niemcy, gdzie w Bawarii to jest 2 kilometry. I w Polsce nie ma, tak jak pani profesor powiedziała, prawnej centralnej państwowej regulacji określającej te takie wytyczne, ile ma być umiejscowiony wiatrak od zabudowań. I to jest tak naprawdę, to rodzi całą patologię, bo jedynym decydentem w tym zakresie jest Rada Gminy, która uchwala miejscowy, najpierw studium, a potem miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. I 15 osób w gminie najczęściej pod naciskiem wójta burmistrza decyduje o tym, gdzie mają być zlokalizowane wiatraki, w jakiej odległości, jakie strefy mają zostać zaznaczone. To jest pierwsza rzecz.
Czyli na nie ma pytania czy, tylko gdzie?
Tylko gdzie, tak. Bo znaczy, ojcze, przede wszystkim tak naprawdę to pytanie, czy pojawia się dopiero w tym momencie, kiedy ludzie dowiedzą się, mieszkańcy danej gminy, że coś jest szykowane, bo to jest w pierwszej fazie, odbywa się w zaciszu gabinetów, gdzie ja to spotkałam właśnie w swojej pracy parlamentarnej i jeżdżeniu po tych różnych spotkaniach, gdzie wójtowie podpisują bez zgody swoich mieszkańców jakieś listy intencyjne z firmami wiatrowymi, że będą wspierać firmę wiatrową w działalności na terenie gminy. Później wójtowie przekonują radnych. Potem firma zawiera umowy przedwstępne, podpisuje umowy z konkretnymi osobami na wydzierżawienie gruntów, nakazując im zachowanie poufności i dopiero kiedy jest studium, kiedy jest miejscowy plan, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli ktoś z mieszkańców dopatrzy się, że tam są właśnie wpisane odnawialne źródła energii w postaci wiatraków, dopiero wtedy dowiadują się mieszkańcy. Bardzo często dowiadują się o tym za późno, więc tu jest kwestia, z którą my się nie zgadzamy, jest informacja. Natomiast jeszcze wracając do tych różnych norm i odległości, firmy wiatrowe bardzo mocno wprowadzają również w błąd mieszkańców, mówiąc, że taką normą obowiązującą w Polsce jest to norma hałasowa. Tak to określają, norma hałasowa, czyli oddziaływanie hałasu. I to jest tak traktowane, że w dzień hałas nie może przekroczyć 55 decybeli, w nocy nie może przekroczyć 45 decybeli i firma sobie tak to ustala, że to jest tak mniej więcej 300, 400, 500 metrów, tak? W zależności od ukształtowania terenu. Natomiast, tak jak to powiedziałyśmy, nie ma regulacji. Dlatego my jako Prawo i Sprawiedliwość został złożony projekt ustawy, który by właśnie regulował odległości. I on się nie wziął z przypadku, bo my to określiliśmy w naszym projekcie na 3 kilometry. Ale to się nie wzięło całkowicie z przypadku, bo tak sobie wymyśliliśmy, czy tak było napisane czy w innych krajach. Swojego czasu, to było w 2012 roku, Ministerstwo Zdrowia, Departament Zdrowia Publicznego wydał opinię, ekspertyzę, opinię na temat właśnie szkodliwości wiatraków. I tam był między innymi taki cytat, że zaleca się, aby turbiny wiatrowe lokalizować w odległości 2 do 4 kilometrów od zabudowań, w zależności od ukształtowania terenu i warunków zabudowy. I dlatego właśnie Klub Prawa i Sprawiedliwości postanowił, że 2 do 4 kilometrów, średnia 3 kilometry. I w takiej odległości, no, jeżeli powinno być ustanowione prawo. Bo ojcze, bo też nie można powiedzieć, że my jesteśmy całkowicie przeciwni energii wiatrowej. Tam, gdzie mieszkańcy chcą, no to nikt im tego nie zabroni, tylko muszą być spełnione, pani profesor, tego nie ustalaliśmy, co prawda, ale moim zdaniem 3 warunki. Po pierwsze, ludzie muszą mieć wiedzę i informację, że taka inwestycja jest im szykowana. Po drugie, musi być zachowana bezpieczna odległość, żeby te negatywne skutki dla człowieka, dla krajobrazu, dla zdrowia, no te wszystkie negatywne skutki sytuowania siłowni wiatrowych nie oddziaływały w sposób znaczący. I tutaj mówimy o tych 3 kilometrach. I trzecia rzecz na punkcie, której jestem bardzo silnie wyczulona, to umowy, podpisane umowy z korzyścią dla rolników. Gdyby były te 3 punkty spełnione, myślę, że nie byłoby tylu protestów, myślę, że nie byłoby tylu spotkań.
Myślę, pani poseł, że jest pani bardzo łaskawa. Ja mam 3 kilometry.
Bo chciałem o te negatywne skutki, tak? Dobrze. Bo jeżeli one są, to też powinna być informacja ujawniona tak od początku do końca, bo nawet te skale, o których tutaj pani poseł była łaskawa przypomnieć, lobby wiatrakowe mierzy poziom hałasu w dogodnej skali decybeli w skali A. Mówi się o jeszcze skali G, C i LIN, gdzie mówi się o infradźwiękach, które...
Przy wyższej prędkości wiatru.
Ale tu mówimy,
ojcze,
o 3 kilometrów.
Dobrze, ale spróbujmy jakoś to uporządkować. Więc sprawa prawa. Nie ma prawa. Żadnego prawa nie ma. Nawet nie ma definicji elektrowni wiatrowej, wiatrowni, farm wiatrowych. Po prostu nie ma. Każdy inaczej sobie to nazywa, jak mu akurat pasuje. I rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło ustawę. Tę ustawę Platforma miała, to jest bardzo ciekawe zjawisko, Platforma miała odrzucić od razu. Ale nagle na trybunę sejmową wkroczył miłościwie panujący wówczas Donald Tusk i powiedział: nie odrzucimy, przyjmiemy. I wtedy pojawiła się po paru miesiącach projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, a w tym projekcie ustawy, który jest bardzo gruby, bardzo duży, jest dokładnie legalizacja tego bezprawia, które istnieje w Polsce. I to jest ten projekt ustawy, który jest obecnie procedowany w Sejmie. I krótko mówiąc, niczego ta ustawa, która jest teraz w Sejmie, nie rozwiąże.
Czyli jak nastał premier tam... Donald Tusk, znaczy 7 czy 8 lat prawie temu?
Nie, to było w ubiegłym roku, jeszcze przed zakończeniem kontroli Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej lokowania wiatraków. Wydawało nam się, że coś dotarło do Platformy. Niestety nic nie dotarło do Platformy, nic. I teraz oczywiście to... Najczęściej o tym, gdzie będzie elektrownia postawiona, to 30% elektrowni postawione jest na gruntach wójtów, radnych, gminnych albo osób z nimi spokrewnionych. Czytam raport Najwyższej Izby Kontroli, po prostu to z niego pochodzą takie. Nigdzie nie liczono się z protestami, nigdzie nie, porządnie nie informowano mieszkańców gminy o tym, co tam będzie i w ogóle konfliktów interesu nikt tu nie brał pod uwagę. Pieniądze na sporządzenie planu miejscowego zagospodarowania dawali inwestorzy. To oni opracowywali szkodliwe warunki, w jakich może ta elektrownia być. I oczywiście te warunki były dla nich najbardziej korzystne. Albo ich eksperci oceniali to, co tam miało być. I krótko mówiąc, w ten sposób powstawały te wiatrownie. Na przykład w miejscowości Widacz. Postawiono to w gminie Dukla na granicy z gminą miejsce piastowe. Postawiono 300 metrów tak od domu. 300 metrów postawiono od domów. Postawiono też w gminie Iłża w powiecie radomskim. Wobec tego można było to robić. Służby dozoru technicznego nie sprawdzały, jakie wiatrownie się stawia. Żadnych norm na ten temat nie ma, ale w ogóle nie ma. Ja pisałam w tej sprawie kilka interpelacji i to jest w internecie, jeśli kogoś to interesuje. I nie ma także kontroli wtedy, kiedy te wiatrownie stoją. Dlatego jak wiatrownia rozpadła się pod Rymanowem, bo to przypuszczam stare jakieś zdezolowane wiatrownie sprowadza się z Niemiec, maluje się tylko i odnawia się i one wtedy się rozpadają. To jest ogromne niebezpieczeństwo. Podobnie rozpadła się na Warmii w gminie Korsze. Wiatrownia i kilkaset metrów od tej wiatrowni 5,5 metra śmigła odpadło zapalonego. No to muszę powiedzieć, że to są po prostu, to pokazuje skalę i obszar bezprawia. I Najwyższa Izba Kontroli, co rzadko się zdarza, pisze w swoim podsumowaniu. NIK ocenia negatywnie proces powstawania lądowych farm wiatrowych w Polsce. I tutaj mamy po prostu w punktach dokładnie
wyjaśnione.
A jak
się to będzie miało, to co powiedziała Najwyższa Izba Kontroli, ten dokument, o którym pani wspomina, do tej propozycji rozwiązań prawnych, tego co się proceduje teraz w Sejmie?
Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła to na Komisji Kontroli Państwowej, ten raport. Osobiście przedstawił prezes Najwyższej Izby Kontroli, pan Krzysztof Kwiatkowski. I oczekuję, no mam nadzieję, że właśnie Komisja Kontroli Państwowej przyjmie taki dezyderat, aby w Polsce ogłosić moratorium na stawianie wiatraków do czasu przyjęcia prawa, które będzie prawem.
Ale pozwolą to, na to ci, którzy mają z tego pieniądze? Ja słyszałem, że wielu ma z tego pieniądze, niekoniecznie z firmy wiatrowej.
Spróbujmy na to spojrzeć w ten sposób. Marszałek województwa podkarpackiego, sejmik województwa podkarpackiego pod wodzą marszałka Władysława Ortyla przyjął taką uchwałę, żeby nie stawiać elektrowni bliżej niż 2 kilometry od zabudowań i cennych obszarów przyrodniczo. Z prośbą o moratorium do rządu wystąpił marszałek województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2013 także, więc jak widać to bezprawie zaczyna bardzo dokuczać już także wszędzie w Polsce, na różnych obszarach.
Na Lubelszczyźnie samorządowcom nie przeszkadza.
Powstaje też bardzo dużo stowarzyszeń tak na rzecz zrównoważonego rozwoju, chociażby Suwalszczyzna, tak? I Mazur Garbaty, czy tutaj pani mówi Warmia i Mazury.
Także pomorsko-kujawskie, pomorskie,
właściwie wszędzie. Ale te stowarzyszenia nie powstają tylko dlatego, że powstają, tak? Tylko one powstają, bo mają jeden cel i jedno zadanie. Mogą być stroną w procesie administracyjnym.
Czy mam rozumieć, że taki protest Kowalskiego na nic się, jako Kowalskiego na nic się zda i państwo może go zlekceważyć?
Zarówno sądy administracyjne, jak i samorządowe kolegia odwoławcze po prostu zawsze znajdą jakiś błąd formalny w takim zażaleniu i odrzucą. Poza tym, powiedzmy sobie szczerze,
stowarzyszenie do takiej walki Stanicia Szranki może się przygotować.
Jest bardzo potrzebne już na etapie gminy, już na etapie studium i na etapie pracy nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Potrzebne jest dlatego, że stowarzyszenie, które ma w celach statutowych działalność ekologiczną, występuje do wójta z wnioskiem o uznanie za stronę. Bo dochodziło do takich sytuacji, że wójt nie uznawał wszystkich wniosków do studium, bo to wójt jest odpowiedzialny, mówię to w cudzysłowie, za studium i projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie uznawał wniosków mieszkańców, którzy nie graniczyli z tym obszarem, ich ziemia nie graniczyła z tym obszarem, gdzie były lokalizowane.
Nie byli bezpośrednio zainteresowani, tak powie prawo.
Zgodnie z mniemaniem wójta, tak? Nie byli bezpośrednio zainteresowani. I w tym momencie wchodziło stowarzyszenie, które jeżeli było uznane jako strona w takim postępowaniu, mogło skutecznie składać protesty i mogło skutecznie składać różnego rodzaju odwołania, stanowiska, zabierać głos. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, takie stowarzyszenie zajmowało się również akcją informacyjną w gminach, po prostu robiąc spotkania, informując mieszkańców o zagrożeniach i mówiąc, że taki projekt jak wiatraki w danej gminie jest realizowany. Stowarzyszenie to jest naprawdę bardzo ważna rzecz i w tych miejscowościach, gdzie byłam, bardzo zachęcałam ludzi do tego, żeby się zrzeszali, żeby mogli mieć jakąś realną władzę na to, co się dzieje. Natomiast, ojcze, to też myślę, że na początku tego programu też musimy powiedzieć, że jesteśmy teraz w takim etapie przedwyborczym. Jak do czasu może wakacji było głośno na temat siłowni wiatrowych, były jakieś tam spotkania, były rozmowy, w tym momencie ten temat tak jakby przycichł, został uśpiony. I tu taki gorący apel do naszych telewidzów, do słuchaczy, żeby nie dali się omamić tym, że na razie przed kampanii wyborczej, przed wyborami nie mówi się na temat lokalizacji na terenie danych gmin siłowni wiatrowych.
W kampanii czy spotkania takiego wyborczego samorządowego samorządowego można by zapytać, tak?
Należy pytać.
Pan,
to pani, jest obowiązek.
Proszę.
Kłamać można, znaczy, jak z not.
Ojcze, to można, natomiast takie pytania należy zadawać po to, żeby mieć również wiedzę. Ja mówię, wójtowie są bardzo chętni do tego, żeby stawiać siłownie wiatrowe. Ludzie powinni wybierać takich radnych, w których rękach jest właśnie uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którzy właśnie nie chcą szkodzić swoim mieszkańcom, stawiając tego typu instalacje.
Pani profesor, kiedyś była sprawa Woli Rafałowskiej, dosyć głośna sprawa, tam tak. Wiele milionów więc utopionych w betonie i nic z tego nie ma, farmy wiatrowe.
Wola Rafałowska leży bezpośrednio pod Rzeszowem i tam zaczęli protestować rzeczywiście ludzie i wykazali się ogromną determinacją w tych protestach, mimo wielu prześladowań ze strony oficjalnych władz, między innymi i policji także, która po prostu dopuściła się. No, komendant wyjaśnił mi, że było podejrzenie o to, że ci panowie dwaj, którym zrobiono rewizję rano, wcześnie, jedna rodzina z ośmiorgiem dzieci, zimą przeprowadzono rewizję w gospodarstwie, i że jakoby ten pan nazwoził jakichś materiałów wybuchowych gdzieś za granicą, on nigdy nie był za granicą, więc oni przeprowadzili. Zrobili to po to, żeby zastraszyć ludzi, ale ludzie się tam nie przestraszyli. I otóż ja wielokrotnie pisałam w sprawie woli Rafałowskiej i mam tutaj ze sobą, nawet zabrałam to pismo, które jest po prostu kuriozalne. Zwróciłam się do prokuratury okręgowej, do sądu okręgowego w
Rzeszowie. Sprawa tak daleko poszła.
Tak. Otóż okazało się, że tam powstały jakieś nieprawidłowości, prowadziła to prokuratura okręgowa, prokurator okręgowy w Rzeszowie, potem sąd okręgowy w Rzeszowie, drugi wydział karny i wszyscy umorzyli śledztwo jako prawidłowe i w uzasadnieniu decyzji sąd stwierdził, że ustalenia faktyczne dokonane w śledztwie przez prokuraturę okręgową nie budzą żadnych wątpliwości. I otóż, a co tam miało budzić wątpliwości? 64 miliony złotych zostały wrzucone do czterech dołów pod wiatraki. Tych wiatraków tam na szczęście nie ma. 64 miliony złotych, mam to tutaj. To jest czyn tam z artykułu i tu podany jest kodeks karny w ramach przedmiotowego śledztwa. Tam PGE Energia Odnawialna, Mega SP, coś tam spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pismo, to wszystko jest. I jak ja dostałam to pismo, to czytałam to pismo cztery razy i nie mogłam zrozumieć, że można umorzyć śledztwo w sprawie sprzeniewierzenia 64 milionów publicznych pieniędzy, wrzucając te pieniądze w cztery doły razem z tym cementem, który tam zabetonowano, bo tam ludzie po prostu nie pozwolili tych wiatraków zbudować. Zwróciłam się do prezesa Najwyższej Izby Kontroli wtedy, żeby odpowiedział mi, czy to jest rzeczywiście rzeczywiste postępowanie prawidłowe, kiedy i prokuratura, i sąd uważają, że 64 miliony publicznych pieniędzy w błoto to jest w porządku.
Niska szkodliwość.
Nie, w ogóle w porządku.
W ogóle w porządku.
Nie, więcej. Odstąpiono od wymierzenia kary, od śledztwa prawidłowo przeprowadzono, tylko wyrzucono pieniądze. I wtedy prezes odpowiedział mi, że podejmą kontrolę indywidualną tego przedsięwzięcia, które miało miejsce w Woli Rafałowskiej. I Wola Rafałowska taką determinacją się wykazała, że mam nadzieję, że skutecznie zwyciężyła, bo walczyli od 2008 roku. Ale tam są gorsze zjawiska na terenie Podkarpacia, dlatego że tam, wtedy kiedy była kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego, ja jeździłam na spotkania z ludźmi, teraz też będę jeździć w kampanii, jeżdżę i będę jeździć jeszcze intensywniej w kampanii wyborczej do samorządów i na przykład tam w gminie Rymanów, w gminie Dukla, w gminie Miejsce Piastowe, w gminie Laszki, ludzie boją się ze mną spotykać. Ja jestem posłanką, boją się ze mną spotykać, boją się oficjalnie przyjść na zebrania wiejskie, dlatego że boją się prześladowania ze strony swoich wójtów, ze strony swoich władz. I to nie jest rzecz wymyślona przez nich. Ja oczywiście podejmuję w ich imieniu interwencje. To nie jest rzecz wymyślona, ponieważ jak w gminie Laszki zebrano ponad 700 podpisów, to następnie policja jeździła po wsiach i dopytywała się ludzi, czy na pewno to oni podpisali, bo być może to nie oni podpisali. I niech sobie dobrze przypomną, czy oni to podpisywali, czy tego nie podpisywali, bo jeśli to nie oni podpisywali, a ktoś by to podpisał, to grozi za to bardzo dużo. Do tych ludzi pisze się tak, że tak jak w gminie miejsce piastowe, jakiś pan Jaworski, który twierdzi, że będzie miliony dawał, a tymczasem jeździ starym rowerem tam, po tej okolicy. I on po prostu straszy ludzi, że jeśli oni, dotyczy to miejscowości Rogi w gminie miejsce piastowe, że jeżeli oni będą jeszcze protestować, to on wystąpi do sądu, żeby zadośćuczynili stratom ekonomicznym, jakie on poniesie z tego tytułu. To naprawdę można powiedzieć, że nie tylko prawo, nie tylko społeczeństwo obywatelskie u nas nie działa. U nas po prostu nie działa żadna władza publiczna wtedy, kiedy w grę wchodzą ogromne publiczne pieniądze dla niektórych.
No, można powiedzieć, że to zrozumiałe, dlaczego pytanie, jak ustrzec się od elektrowni wiatrowych. Ale czy są korzyści? Bo mówimy o tym CO2. Ono mi nam też, czy niektórym spędza sen z powiek. Wydaje się, że w tych dyskusjach poważni ludzie, tak jakby nie mieli lekcji biologii, podstawy, tak się boją tego CO2. I teraz, czy rzeczywiście my jesteśmy na tyle rozsądni, gdy myślimy o odnawialnej energii, czy wykorzystujemy te zasoby, które powinniśmy, czy uruchamiamy takie działania, czy rzeczywiście tylko elektrownie wiatrowe, bo z tym mamy problem, czy staramy się o inne, chociażby geotermię. I tak, zmniejszenie emisji CO2, tak mówi się, że dzięki tym elektrowniom wiatrowym, ale istnieją opinie, że praca konwencjonalnej elektrowni przez okres użytkowania turbiny wiatrowej nie wystarczy tyle CO2, co produkcja, znaczy nie wytwarza tyle CO2, co produkcja jednego wiatraka. Pani wspomniała o tym betonie za 16 milionów w jednym dole.
Za 64.
Tak, tylko że 4. Ja 64, policzyłem, tak. Że 16 przynajmniej za jeden beton, tak. Za jedną ilość tego betonu. I ponadto cały czas muszą pracować elektrownie konwencjonalne, bo energia z wiatru jest niepewna i niestabilna. Tak. A zakłady energetyczne nie mogą dopuścić do przerwy w dopływie prądu. Co więcej, są też tacy, którzy wydali raporty, ja nie będę mówił jaka to firma, ale licząca się na rynku. I raport firmy związany z energetyką wiatrową uczciwie podaje, że energia wiatrowa jest najdroższa z możliwych.
12
więc,
razy droższa.
Więc jak to zestawić, prawda, gdy poważni ludzie, którzy nawet tym się zajmują, mówią w ten sposób, i gdzie te CO2 i gdzie ta odnawialna energia elektryczna, czy ta energia, tak, elektryczna czy cieplna?
Po pierwsze, tutaj te dane, które ojciec przedstawił, że energia wiatrowa w wytworzeniu jest najdroższą energią, jest to po prostu prawda. I można pójść takim skrótem myślowym, im więcej w ogólnym bilansie energetycznym kraju energii z wiatru, to tym będzie wyższy rachunek za energię elektryczną, który będzie płacił przykładowy Kowalski. To jest po prostu
wytworzenie betonu, czy tego cementu, tak?
Więc to jest
wytworzenie stali, z której wyprodukujemy 100-metrowy maszt
Kolejna rzecz, ojcze, to co ojciec mówił, że energia wiatrowa jest zmienna i wszystkie opracowania mówią, że wtedy wiatrak pobiera czy wytwarza energię, kiedy ta siła wiatru jest nie mniejsza niż 4 metry na sekundę i nie większa niż 21 metrów na sekundę. Kiedy wiatr jest za duży, za silny, następuje zatrzymanie pracy tej instalacji siłowni wiatrowych. To jest kolejna rzecz.
Względy bezpieczeństwa.
Oczywiście względy bezpieczeństwa. Firmy wiatrowe, które przychodzą do danej gminy, do gmin, zrzucają na mieszkańców gmin obowiązek wywiązania się z Polski, z tego obostrzenia założenia, żeby w ogólnym bilansie energetycznym kraju był ten procent energii z odnawialnych źródeł energii, nakazując niejako taki patriotyczny obowiązek stawiania wiatraków, co jest oczywiście wielkim absurdem. I teraz jeszcze, kiedy ojciec mówi o korzyściach i o zyskach, kto będzie z tego miał, to Skupmy się na takich dwóch aspektach. Pierwszy aspekt samorząd, bo samorząd jest mamiony, że jak przyjdzie firma wiatrowa, jeżeli będzie na terenie danej gminy sytuowane zostaną elektrownie wiatrowe, no to gmina po prostu będzie krainą mlekiem i miodem płynącą, dlatego że będzie miała pieniądze. I co się okazuje? To jest po prostu jedna wielka, absolutna bzdura. Po pierwsze, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który w tej sprawie zajął stanowisko, zostało określone, co zgodnie z prawem budowlanym można uznać za budowlę i pobierać z tego 2% podatek od nieruchomości. I tutaj wyrok, orzeczenie było jednoznaczne, że to jest fundament i maszt. Czyli cytując panią profesor, która mówiła o tych 64 milionach złotych betonu, czyli to będzie tylko beton i beton. Więcej tam nie ma nic. Najdroższe turbiny, śmigła nie wchodzą w skład budowli. Szacuje się, bo widziałam na ten temat różne opracowania, ale szacuje się, że ten właśnie fundament i maszt stanowi około 15-20% wartości całego wiatraka, całej siłowni wiatrowej. Więc od tych 20% wartości gmina będzie otrzymywała ten 2% podatek od budowli. Hipotetycznie. Dlatego, że jeżeli nawet w większości, tak jak powiedziałam, firmy wiatrowe są zainteresowane biednymi gminami, dlatego że mogą ich mamić i mogą ich namawiać i uzyskiwać przychylność samorządowców. Takie gminy otrzymują subwencję wyrównawczą, tak zwane janosikowe. I rozmawiałam z wieloma samorządowcami, z wieloma wójtami, skarbnikami gmin, zadając im proste pytanie. Czy robili symulacje, ile otrzymają pieniędzy z 2% podatku od nieruchomości za wiatraki, a ile stracą subwencji oświatowej, czy subwencji wyrównawczej, czyli tego janosikowego. I odpowiedź każdego samorządowca była taka. Ile otrzymamy, tyle stracimy. Jedna pani skarbnik, bodajże w gminie Wysokiej, gdzie tam byłam na spotkaniu, jeszcze odważyła się na taką szczerość, mimo przychylności wójta do stawiania wiatraków i powiedziała, ale subwencja 1/12 wpływa nam co miesiąc, a w przypadku od firmy wiatrowej mamy wątpliwości, czy taka regularność wpłaty podatku by następowała. Więc dla gminy to nie są żadne dochody. Dochodzą tylko straty, bo dochodzą rozjeżdżone drogi. Bo dlaczego firma chce lokalizować siłownie wiatrowe blisko zabudowań? Dlatego, że chce między innymi korzystać z infrastruktury. Nie musi budować jakichś tam dróg, quasi dróg dojazdowych, tylko korzysta z infrastruktury już zastanej, czyli rozjeżdża drogi, niszczy infrastrukturę gminną, natomiast firmy wiatrowe pozwalają sobie na różnego rodzaju drobne, nazwijmy to darowizny,
prezenty,
robiąc jakiś parking, robiąc jakiś plac zabaw i w ten sposób szukając przychylności mieszkańców. No, takim najbardziej nieśmiesznym, ale takim kuriozalnym przykładem, w jaki sposób gmina szukała przychylności mieszkańców, to były garki dla koła gospodyń wiejskich i toporki dla strażaków, bo z tym się spotkam, ale właśnie w taki one sposób działają. A jeżeli ojciec pyta o korzyści dla mieszkańców, to oczywiście w jakimś stopniu korzyść będzie miała ta osoba, która podpisała umowę. Tylko umowy są w taki sposób sformułowane i ukształtowanie terenów, pola, działki są różne w różnych miejscowościach. Lubelszczyzna jest akurat takim terenem, gdzie nie było komasacji i ludzie mają najczęściej bardzo wąskie kawałki. Spotkałam się z takim miejscem, gdzie jeden wiatrak, jedna siłownia wiatrowa miała stać u 16 właścicieli, na 16 kawałkach pól, tak to można obrazowo określić. I ta kwota, która była wpisana w umowie, była do podziału na 16. Więc to naprawdę nie są duże pieniądze i zresztą też w swojej pracy parlamentarnej spotkałam się z tym, że nawet jeżeli osoby podpisały daną umowę, licząc na to, bo firma wiatrakowa pokazywała, słuchajcie, tutaj jest taki jeden artykuł, 5 czy 6, który mówi o tym, ile dostaniecie pieniędzy. I oni nie czytali niczego więcej. Kiedy po spotkaniach, na których byłam, na których tłumaczyłam te różne niebezpieczeństwa, ludzie czytali te umowy, wtedy tak jak do pani profesor w tajemnicy przychodzą, również i do mnie w tajemnicy przychodzili z pytaniem, co zrobić, żeby taką umowę rozwiązać, bo dlaczego w tajemnicy? bo w większości umów jest klauzula poufności, że nie można nikomu po pierwsze pokazywać umowy, a po drugie mówić, co w danych umowach, jakie zapisy
nie
są.
Nie tylko kwota, ale te wszystkie ale.
No o, że te ale są ogromne.
Zaraz, pani profesor, ja tylko zachęcę, zaproszę naszych widzów i słuchaczy do kontaktu z nami. Drodzy Państwo, czekamy na głosy, na telefony. Do studia telewizji Trwami Radia Maryja 56 657 0011, drugi 56 657 0012, telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400, dla widzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi dla zagranicy 48 56 657 0014. Pani profesor, proszę.
No więc jakie tu korzyści są? Ja tu mam taki wywiad z rolnikiem z Dusznik w gminie Duszniki w województwie wielkopolskim, które też jest atakowane przez miłośników, w cudzysłowie oczywiście wiatraków, a naprawdę miłośników publicznych pieniędzy, które się sprzeniewierza potem. Otóż okazuje się, że ten pan podpisał umowę dzierżawy ziemi. Po czym okazało się, że no, chciał sprzedać swój dom. Wystawił ten dom do sprzedaży, ale ponieważ był tam wiatrak, to już nikt tego domu kupić nie chciał. No bo kto będzie chciał mieszkać pod wiatrakiem, który hałasuje dzień i noc, prawda?
Może
i wytwarza
garaż,
jeszcze
tak,
infradźwięki.
Nie,
no nie chce. No to po prostu sytuacja powtórzyła się przy ponownej próbie sprzedaży domu. Po czym okazało się, że on jednak nie podpisał umowy tylko na tę działkę, tylko na całe gospodarstwo. On nie może sprzedać już gospodarstwa, prawda? Tak zostało to podpisane. Co się dzieje dalej? No dalej dzieje się to, że on po prostu już niestety nie ma kontaktu z tym, z którym podpisał umowę, ponieważ on już tymczasem wyjechał gdzieś na Cypr albo w Stanach Zjednoczonych, jest nie wiadomo kto, a teraz w jego imieniu całym tym przedsięwzięciem administruje pan, który do tej pory był kierowcą tego wielkiego przedsiębiorcy. Ale ja mam podobną sytuację na Podkarpaciu. Otóż okazuje się, że ktoś, kto podpisał umowę z jedną firmą, potem ta firma sprzedała umowę następnej firmie, potem następnej firmie, potem następnej, jest ósma firma. I teraz ta firma, której podarował działki ten rolnik, żeby tam postawiono wiatraki, ta firma znajduje się na Cyprze. To ja pytam wobec tego, mam cały gruby plik z prokuratury z Jarosławia na ten temat. Pytam wobec tego, w jakim języku on się będzie sądził z tym, z którym podpisał tę umowę. Gdzie, w jakim kraju będzie ten sąd przeprowadzany, prawda? I jak on odzyska to, co podarował dość bezmyślnie. I wracam jeszcze do tego, o czym mówiła pani poseł Sadurska, do sprawy takiej mianowicie, że jedzie się do najbiedniejszych terenów w Polsce, do ludzi, którzy naprawdę, nie widząc możliwości rozwiązania swojej sytuacji, pozwalają na wyłudzanie takich pozwoleń. Potem okazuje się, że jeżeli sąsiad pozwolił postawić na tej działce wiatrak, to na sąsiedniej działce już nikt nie dostanie, sąsiednia działka jest nie do sprzedania, bo nikomu nie będzie potrzebna, bo także dla rolniczych
znaczy,
prac.
Nowa budowla narzuca pewne warunki, tak?
Nie, na inne rozwiązania. On nie dostanie pozwolenia na budowę.
Czy to z jednej strony?
Znaczy, dlatego, że już są te narzucone konkretne warunki. Znaczy, tak?
Nie, po prostu ojcze, można postawić wiatrak, ale już obok domu nie można zbudować.
Tak. Ojcze, znaczy, mówię, bo wiatrak tak. narzuca rozwiązania tak,
i warunki,
których już nie ma. Mamy telefon, jeżeli mogę. Bardzo prosimy, telewizja Trwam. Halo, halo?
Halo?
Witamy serdecznie, prosimy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Moje nazwisko Wacław Szafran z Lubeki, z Niemiec. Ja tu chciałem się wypowiedzieć na temat taki, jak pani Małgorzata Sadurska i pani profesor Józefina Hrynkiewicz wypowiada się na temat wiatraków. Mieszkam w Niemczech, w kraju, w którym tych wiatraków powstawało dosyć dużo i około 26% energii powstaje w ten sposób. Natomiast jest to projekt taki, który umożliwia nam to, że uzależniamy się od takich źródeł, nawet może energia odnawialna to jest jeden temat, drugi raz strategicznie. To jest uzależnienie się od źródeł takich jak gaz z Rosji. Halo?
słyszymy cały czas i prosimy.
Tylko, że to nie jest live, to jest po prostu... Czy państwo słyszą?
Tak, tak, słyszymy
cały czas.
Tak, i tutaj nie rozumiem po prostu podejścia na pani profesor szczególnie. Czy chodzi o to, żeby takie inwestycje unicestwiać, czy po prostu pozwolić komuś inwestować? Bo jeżeli ktoś inwestuje pieniądze, to może też je stracić. Ja nie inwestuję, też nie jestem zainteresowany, natomiast znam tutaj sytuację takich parków wiatrowych, jak one powstawały, jak one funkcjonują i tutaj regulacje prawne, które mówią o odległości, powinny wystarczyć na to, żeby po prostu to działało. Te regulacje powinny być krajowe, natomiast nie powinny być regulacjami lokalnymi, czyli pan wójt czy inne osoby, które nie mają może wiedzy na temat tych szkodliwości działania wiatraków, nie powinny podejmować decyzji o tym, czy taki wiatrak może tam powstać, czy nie. To powinni zająć się specjaliści.
No właśnie.
Bardzo dziękuję, panie Wacławie. Szczęść Boże panu. Bo tutaj można być dwie kwestie. Tak, kto to rozwiązuje? My mówimy, czy panie podkreślam, że nie ma tych regulacji i dlatego wójt może, czy nie musi. Ale też kwestia tego uzależnienia. Czy mamy się uzależnić od gazu na przykład z Rosji? A moje pytanie, kto na przykład produkuje elektrownie wiatrowe? Skąd ma pieniądze? Bo panie podkreślają te pieniądze z naszego budżetu, czy z budżetu z Unii Europejskiej, bo my jako państwo możemy, tak? Ale tak naprawdę, jeżeli 75% naszych, znaczy 25% naszych na przykład pieniędzy idzie i 75% tych, które możemy wziąć z budżetu, to ja się pytam, czy my bierzemy je jako państwo, czy bierze je na przykład firma w Niemczech, w Hiszpanii, we Francji i buduje u nas, jeszcze dostanie granta za to, że ma, wybudowała. Więc pytanie, od czego my się tak naprawdę uzależniamy? Czy my jako państwo zyskujemy, czy jakaś firma zagraniczna zyskuje, bo jeszcze dostaje nasze pieniądze i to jest Unii Europejskiej, do których mamy prawo?
Jeśli można odpowiedzieć króciutko panu, to po pierwsze ja nie protestuję przeciwko energii odnawialnej. Oczywiście ona powinna być produkowana, ale w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska. I teraz w Niemczech, jeśli się ją produkuje, to tam jest bardzo rygorystyczne prawo. Nie tylko ono jest, ale jest ono przestrzegane. Ale chcę panu powiedzieć, pan mieszka wprawdzie w Lubece, ale już w 1998 roku, kiedy myśmy jeszcze nie mówili o wiatrakach, w Niemczech ogłoszono tak zwany manifest darmsztacki, pod którym podpisało się 100 poważnych profesorów wyższych uczelni i w tym manifeście napisano, coraz więcej ludzi opisuje swoje życie jako nieznośne, gdy są wyeksponowani na akustyczne i optyczne efekty wywoływane przez wiatraki. Istnieją raporty dotyczące ludzi zwalnianych z pracy z powodu choroby lub niezdolności do pracy. Pojawia się coraz więcej skarg dotyczących występowania takich symptomów jak nieregularność pulsu, stany lękowe, które są znanymi efektami oddziaływania na człowieka infradźwięków, czyli dźwięków o częstotliwości poniżej progu słyszalności. W wielu pracach badawczych pojawiło się w latach już na przełomie XX i XXI wieku w Wielkiej Brytanii, w Republice Federalnej, w USA, Francji, Holandii, Portugalii, Nowej Zelandii pojawiało się bardzo wiele krytycznych uwag, krytycznych ocen dotyczących oddziaływania turbin wiatrowych, które zmienia życie mieszkających tam ludzi w istne piekło z powodu hałasów niskiej częstotliwości. Poszukując ucieczki od koszmaru, ci ludzie usiłują po prostu sprzedać swoje posiadłości, ale stają się one niesprzedawalne. I to są te informacje, które pozyskałam z prasy światowej, więc publikacji z różnych krajów. Wydaje mi się, że my niewiele na ten temat wiemy. I proszę bardzo, może być energia ze źródeł odnawialnych. To jest oczywiste. Geotermia jest nieszkodliwa. Ale wiatraki, które w Polsce stawiane są bezprawnie, bo bezprawnie, to znaczy bez prawa, z jakimś prawem miejscowym, naciąganym, to co pisze Najwyższa Izba Kontroli, z bardzo złą...
To jest nie wyssane z palca.
To nie jest wyssane z palca, to po prostu też Najwyższa Izba Kontroli o tym pisze. Z jednej strony, z drugiej strony stawiane są na gruntach najlepszych rolniczo, pierwszej klasy, to co zdarza się w województwie podkarpackim, mazowieckim i w innych po prostu. Stawiane są na terenach chronionych przyrodniczo. Na przykład tam, gdzie były takie protesty, gdy budowano obwodnicę Augustowa i broniono żyjątek takich, które tam przebywały, bardzo rzadkich, różnych też roślin. To okazało się, że teraz można było postawić wiatraki, tak?
I pani profesor, jedno słowo i właśnie patologia jeszcze, jeżeli chodzi o raporty środowiskowe i opracowanie raportów środowiskowych, którymi zajmuje się takim przygotowaniem takiego raportu inwestor. To wiadomo, że inwestor będzie wykazywał, że ten wiatrak, który chce postawić, absolutnie nie będzie szkodził na środowisko. Ja mam bardzo konkretny przykład lokalny. Ten przykład nawet był podawany w programie interwencyjnym po stronie prawdy, który odbywał się, to był reportaż z gminy Michów, gdzie wystąpił
w telewizji,
ornitolog, który dostał za zadanie liczyć klucze przelatujących żurawi. I tych żurawi naliczył 5-6 tysięcy. Mam pytanie do ojca. Ile było tych żurawi wpisanych w raport środowiskowy?
Z 5.
Trafił ojciec. 6. 6 żurawi zostało słownie wpisanym. Czyli co? Po prostu ten raport został w pewnym sensie sfałszowany, tak? Bo przecież praca ornitologa została całkowicie odrzucona i wpisana takie dane, które pasowały firmie wiatrowej. Ale to, co ojciec też powiedział, że z pieniędzy publicznych, z pieniędzy unijnych, z polskich dopłat bardzo często korzystają firmy, które działają w Polsce, natomiast to są duże koncerny zagraniczne. Ja spotkałam się z różnymi firmami z różnych krajów, Portugalia, Dania,
Hiszpania.
I właśnie gdzie jeszcze leży problem? O tym mówiła pani profesor. W tym, że nawet ci rolnicy, którzy są zainteresowani jakimkolwiek uzyskaniem jakiegokolwiek dochodu, bo na wsi jest ciężko i my o tym doskonale wiemy. Dokładnie nie czytają, co podpisują. A tam jest wpisana cesja, czyli przekazywanie prawa do prowadzenia siłowni wiatrowych na różnym etapie budowy, planowania, budowy, czy już nawet eksploatacji, informując o tym tylko rolnika. Rolnik dostaje na piśmie, że uprzejmie pana informuje, że od dnia dzisiejszego taka i taka firma będzie właścicielem tych siłowni wiatrowych. Natomiast jeżeli człowiek, który wydzierżawił firmie wiatrowej kawałek swojej ziemi, będzie chciał w drodze darowizny przepisać swoje nieruchomości na swoje dzieci, każdorazowo będzie musiał wystąpić o zgodę inwestora. I tutaj jest
ale
właśnie,
nie będzie wiedział, gdzie go szukać.
I to jest pytanie, czy będzie wiedział, gdzie go szukać, czy inwestor będzie zainteresowany rozpatrywać jakiś wniosek jakiegoś rolnika z małej miejscowości, to po pierwsze, a po drugie, czy ten rolnik będzie miał w ogóle możliwości. I co jeszcze jest wpisywane, jeżeli chodzi właśnie o takie relacje inwestor-rolnik i dochodzenie swoich praw. W Polsce mamy tak, że najczęściej, jeżeli chodzi o sądy, właściwością, która jest brana przy ustalaniu, który sąd jest właściwy, jest miejsce położenia przedmiotu sporu. Czyli wydawałoby się, że miejsce tego pola, w którym rejonie danego sądu, czy apelacji, czy okręgu się znajduje. W umowach bardzo często spotykamy zapis, że rolnicy, podpisując umowę, zgadzali się na to, żeby sądem właściwym był sąd z miejsca siedziby firmy. Czyli właśnie to jest Portugalia, Hiszpania, Holandia, Dania. Tak, tutaj mamy całą Europę. I tak naprawdę ludzie zostają bez żadnych praw, bez żadnej możliwości ochrony swoich praw.
Dziękuję. Bardzo prosimy.
Tak.
Halo?
Halo?
Prosimy.
Miłośnie Piotr.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szczęść Boże, Martek Warsiarzy.
Prosimy.
Ja chciałem zająć, też swój głos przedstawić tej dyskusji o energetyce odnawialnej. Ja się zajmuję energetyką odnawialną mniej więcej od 10 lat i uważam, że jednym z największych oszustw, jakie właśnie ci pseudoinwestorzy stosują w stosunku do właśnie tych właścicieli gruntów, to jest to, że oni mamią ich pieniędzmi za samą dzierżawę. Natomiast jest wiele możliwości pokazania rolnikom możliwości inwestowania w energetykę odnawialną. Oczywiście ja nie mówię tu o wiatrakach, to jest bardzo inwazyjna energetyka odnawialna. Jej popularność w Polsce wynika z prostego, oczywistego faktu, że to są duże inwestycje, w związku z tym nomenklatura znalazła sobie tutaj nowe źródło dochodów wiedząc o tym, że powoli wygasa jak gdyby zainteresowanie energetyką konwencjonalną. I z tego też powodu najgłośniej w Sejmie proceduje się właśnie energetykę wiatrową, absolutnie pomijając inne obszary energetyki odnawialnej, jak energia fotowoltaiczna, jak właśnie geotermia, gdzie tutaj są dużo mniejsze nakłady i gdzie tutaj można by było poprzez prawidłową edukację, informację pokazać właścicielom ziemi, jak można inwestować w sposób bezpieczny, będąc właścicielami takich inwestycji, a nie będąc wykorzystywanymi tylko po to, żeby swój własny grunt ostać. Ja również dużo rozmawiam z energetyką zawodową i wiem doskonale, że energetyka zawodowa będzie i jest przychylna przyłączaniu takich źródeł odnawialnych, ale właśnie pod warunkiem, kiedy to są instalacje mniejsze, bardziej rozproszone. Takie właśnie jest takie pojęcie prosumenckości, czyli że instalacja energetyki odnawialnej jest po to zbudowana, żeby w pierwszej kolejności zasilić własne potrzeby energii. Ta energia jest wtedy też najbardziej korzystna dla takiego inwestora, bo on jak gdyby oszczędza nie tylko na zakupie energii, ale też oszczędza na przesyle tej energii. I tutaj jest właśnie brak edukacji. Tutaj się tylko ludziom próbuje wmówić, że jedynym sposobem to jest wydzierżawić grunt. I próbuje się ludziom powiedzieć, że będą szczęśliwcami, jeśli swój grunt użyczą pod właśnie taką wiatrową energetykę. A jest dużo innych ciekawych sposobów, gdzie właściciele gruntu mogliby stać się właścicielami takiej elektrowni i nie tylko zainwestować, ale przez wiele, wiele lat później czerpać też korzyści. Także na to taki głos chciałem dołączyć i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, panie Bartłomieju. Szczęść Boże panu.
Bardzo ważny, bardzo ciekawy głos i bardzo dziękuję za ten głos, bo mówi ktoś, kto zajmuje się energią odnawialną i też ma krytyczne stanowisko wobec wiatraków. I chcę tu podkreślić, że to jest wyjątkowo inwazyjna, niszcząca środowisko, niszcząca grunty, niszcząca przyrodę, bo przecież nie można takich wiatraków stawiać przy lasach.
Pierwsze stawiamy pytanie o człowieka. Tak? Jak się człowiek ma do inwestycji?
Jak widać, człowiek w tych pieniądzach ogromnych, które pobiera nomenklatura i do tego chcę nawiązać. Poza tym, ja interweniowałam w sprawie miejsc bardzo cennych archeologicznie, najstarszych chyba stanowisk archeologicznych na Podkarpaciu do pani minister Omilanowskiej. I dowiedziałam się wtedy, w ogóle nie podjęła interwencji w tej sprawie, tylko to była moja interpelacja poselska, tylko odpowiedziała, że trzeba chronić krajobraz, tak. Ale stawia się także wiatraki na tych miejscach, które są miejscami po prostu stanowiskami archeologicznymi. Tam są stanowiska, tam było najstarsze osadnictwo w Polsce na terenie Podkarpacia, szczególnie właśnie tam w okolicach Sanoka, Krosna. I tam po prostu też stawia się wiatraki. Ale ja chcę powiedzieć o tym, o czym powiedział tutaj pan. O tym, że to jest rzeczywiście bardzo dobra kasa publicznych pieniędzy dla nomenklatury. I powiem tutaj coś, za co mogę odpowiadać także sądownie. To jest przede wszystkim nomenklatura z Polskiego Stronnictwa Ludowego. I jakkolwiek byśmy tego nie brali, to zawsze się okaże, że gdzieś tam na zapleczu jest nomenklatura Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dlatego nie ma do tej pory żadnej ustawy, nie ma żadnych regulacji, które prowadziłyby do uporządkowania, nie ma żadnych przepisów jasnych, co pisze tutaj Najwyższa Izba Kontroli. Brak jednoznaczności przepisów, jednolitości orzecznictwa, doktryny powodował rozbieżności w interpretacji i stosowaniu przepisów prawnych dotyczących lokalizacji przez samorządowe kolegia odwoławcze.
Był jakiś powód, że Najwyższa Izba Kontroli podjęła się zebrania tych wszystkich materiałów.
Tony interwencji od ludzi dotkniętych po prostu i pokrzywdzonych przez wiatraki. Proszę sobie wyobrazić, ojcze, że ktoś ma kawałek ziemi. Tak było w Woli Rafałowskiej. Chce na tej ziemi zbudować domy dla swoich dzieci. Okazuje się, że nie może ich zbudować, bo ta ziemia już nie jest do tego, żeby można było ją zabudować. Więc to jest ta krzywda, kiedy tym ludziom, którzy są biedni i został im kawałek ziemi, to jeszcze tę ziemię podstępem wyrywa się. Zamiast, tak jak mówił tutaj pan Bartłomiej, żeby po prostu pomóc im, żeby właśnie wspomóc ich w ten sposób, że oni mogliby produkować tę energię, mogliby ją sprzedawać. To jest także możliwe, żeby tym ludziom wspomóc. Ale wtedy...
trudne to jest, żeby zrobić taką regulację, żeby no, obywatelom, tak? No, nawet rządzący mają platformę obywatelską. No więc obywatel. Ale gdzie ten obywatel ma szukać pomocy? Jak ono wszystko musi walczyć i walczyć jeszcze z tymi, którzy są mocniejsi od
Proszę
niego.
Proszę ojca,
tak?
Ja ciągle mam takie wrażenie, że jestem osobą niezwykle naiwną, bo ja ciągle chcę wierzyć w to, że doczekamy się takiego rządu, doczekamy się takiej władzy publicznej, która będzie dbała o interes obywatela.
Bo to łaski będzie, nikt nie robi, prawda?
I będzie pochylała się nie nad tym, który przyszedł po 120 milionów, żeby postawić wiatrownię pod Błoniem po prostu, przy osiedlu, które buduje się, gdzie młodzi ludzie wzięli kredyty i wybudowali mieszkania, tylko pochyli się nad tym, który mógłby tę energię wyprodukować najpierw dla siebie, dla sąsiada, a potem po prostu jeszcze trochę tej energii sprzedać po prostu. Więc czekam na taką władzę i są wybory i zwracam się do moich wyborców, do wszystkich wyborców w Polsce. Patrzcie na to, kogo wybieracie. Idźcie do wyborów 16. Patrzcie, kto wami rządzi. Czy rządzi w interesie waszym, dba o wasze interesy, czy dba o interesy własnej tylko grupy?
Patrzę na zegarek, muszę jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z gminy Radziejów dokładnie. U nas stawiany jest wiatrak za wiatrakiem. Po prostu jest takie bezprawie. Wójt nie konsultuje to z mieszkańcami. Ja mam taki problem, osobisty problem, ponieważ jestem, można powiedzieć, rolnikiem graniczącym z wiatrakiem, który będzie stawiany. Inwestor wynajął sobie radcę prawnego, który, radca prawny, bodajże w lipcu, już teraz nie pamiętam dokładnie, przysłał mi pismo zastraszające, że mam zapłacić 500 tysięcy złotych i to mam 7 dni na zapłacenie tych pieniążków na konto inwestora. Dlatego, że utrudniam, bo odwołuję się od decyzji wójta, odwołałam się od decyzji starosty do wojewody kujawsko-pomorskiego.
Ale przecież pani Barbaro, no kodeks postępowania administracyjnego właśnie zezwala. Pani jest sąsiadem,
tak,
czy to jest sąsiednia
sąsiadem.
Działka, to nikt łaski nie robi. Przecież pani ma prawo na każdym
tak,
etapie się odwołać.
Ja mam ustawowo 14 lub 7 dni, natomiast przyjechał do mnie sam inwestor, proponował mi 3 rzeczy. Nie boję się tego powiedzieć, co mi proponował. Proponował mi omód w czasie żniw, pomoc finansową, lub pomoc taką, że wydzierżawi mi maszyny rolnicze. I powiedział mi te słowa. Wszyscy się zgodzili, tylko pani wyjechała z decyzją. Pani wycofa z SKO z Wocławka decyzję. Ja się nie zgodziłam. Napisałam do sądu administracyjnego, zaskarżyłam SKO Wocławek. Teraz czekam na decyzję, ponieważ są sprawy wstrzymane w związku tam z inną sytuacją, bo jeden z mieszkańców zmarł i ta sprawa ma być wyjaśniona. Dostałam od wojewody kujawsko-pomorskiego pani Mes pismo, że jest sprawa wstrzymana. Pani Mes cofa decyzję starosty na wydanie o zabudowie już całkowitą. Cofa na teren gminy tutaj Radziejów do pana starosty, żeby, bo pan starosta w ogóle nie uzasadnił, na jakiej podstawie wydaje tą decyzję o zabudowie, tylko wydał. Mnie boli jedna rzecz. Ja zgłosiłam to do prokuratury. Prokuratura mi nie pomogła z tego względu, że powiedział pan prokurator w Radziejowie, że ja bym musiała sama osobistą sprawę założyć, żebym mogła cokolwiek, jeśli chodzi o te pieniążki, które przyszły mi do zapłaty, te 500 tysięcy złotych. Zgłosiłam to na policję. Napisałam do pani Mes, żadnej odpowiedzi. Napisałam tutaj do starosty, żadnej odpowiedzi. Ja po prostu czuję się, wie pan co, zastraszona.
Pani Barbaro, ja myślę, że tutaj pani poseł, czy pani profesor, tak, posłanki mogą pomóc, jakiś kontakt
bardzo
do siebie, bo
pomożemy.
Ktoś też musi się jak gdyby upomnieć o pani prawa, o to, że pani ma prawo występować i być stroną w postępowaniu, a nie, że ktoś panią będzie straszył, że jak pani się odwoła, to 500 tysięcy trzeba. A dlaczego nie 800 tysięcy albo milion? Więc pani Barbaro, bardzo dziękuję. Tutaj myślę, że panie posłanki zaraz jakoś zareagują.
To, co powiedziała pani, to jest taka sytuacja, jakbyśmy wzięli przeskalkę.
Modelowa
praktyka. Tak, to się inwestorów po prostu dzieje. Też spotkałam się w jednej z gmin z takim wezwaniem do zaprzestania wrogiej działalności, wrogiej zdaniem firmy wiatrowej działalności przez mieszkańców danej gminy,
tak,
bo jeżeli nie, to wystąpią o odszkodowanie i to właśnie też było odszkodowanie w setkach tysięcy złotych. To jest oczywiście działanie bezprawne, bo tak jak tutaj nasza słuchaczka, ale również ci mieszkańcy, z którymi my mamy do czynienia, oni po prostu wykonują przysługujące im prawo. Strona w postępowaniu administracyjnym ma prawo składać wnioski do studium i do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale również na każdym etapie wykazywać swoje niezadowolenie z decyzji administracyjnej. Tylko właśnie to, co pani powiedziała na początku swojej wypowiedzi, że u nas wiatraki wschodzą jak grzyby po deszczu. I to jest właśnie tego typu działanie, że jak powstanie nawet mała instalacja, 1, 2, 3 wiatraki, jeżeli firma wiatrowa przejdzie tą procedurę w danej gminie i przełamie ten protest mieszkańców i postawi wiatraki, wówczas kolejne są dostawiane już bez żadnej większej trudności. Więc tutaj oczywiście my bardzo proszę o kontakt z naszymi biurami poselskimi. My postaramy się pani pomóc. Natomiast absolutnie nie można dać się zastraszyć. Oczywiście pewnie gdzieś był popełniony błąd na jakimś etapie, czy na etapie studium, czy na etapie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bo potem to, co pani mówi, że starosta wydaje decyzję, no, ma taką możliwość, bo jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
tak, ale
przyjęty.
Musi wziąć, jeżeli ja zgłaszam zastrzeżenie, on musi to wziąć pod uwagę. Łaski nie robi przecież, prawda?
Ojcze, musi wziąć pod uwagę. Jeżeli osoba się nie zgadza z decyzją, z pozwoleniem na budowę, może tą decyzję zaskarżyć i nikt z tego powodu nie powinien robić żadnych problemów. Ale to, co pani tutaj mówiła, to jest modelowy przykład, bo również na terenach gmin Lubelszczyzny jest wybierany, nawet powiem, w gminach taki lider, osoba, która potrafi wokół siebie zjednoczyć inne osoby. Osoba, która jest skuteczna właśnie w tych odwołaniach, w pisaniu tych odwołań, protestów. I właśnie taka osoba jest zastraszana pismem, również podpisywanym przez radcę prawnego z jakiejś dużej kancelarii warszawskiej.
Tak, więc ja z takimi, to jest modelowe zachowanie inwestorów. Ja z tym spotkałam się w Laszkach, w Widaczu, w Rogach, w Rymanowie, w Dukli po prostu, w Mielniku,
tak,
po kolei. Ale w Iłży też był taki prawnik, który napisał, że ci protestujący mają jakieś miliony czy setki tysięcy zapłacić. Ja uważam to za próbę wyłudzenia i za całkowitą nieuczciwość adwokata, zastraszania także.
Czy takiego można do sądu skierować?
Oczywiście. Ja zwróciłam się do Rady Adwokackiej, która do dzisiaj mi nie odpowiedziała na mój list, ze skargą na tę osobę, która dopuściła się takiego łajdactwa, bo tak nazwijmy to, żeby straszyć człowieka tylko dlatego, że broni swojej własności, do czego ma prawo i tymi samymi metodami tutaj postępuje się także tutaj w gminie Radziejów, to zdaje się gmina Radziejów jest, powiat Radziejów, więc w tej samej gminie. I macie państwo teraz wybory, nie wybierajcie tych ludzi po prostu do władz, dlatego że też przychodzą i mówią, tylko pani nam przeszkadza, a wszyscy już się zgodzili. Tak się mówi do wszystkich.
Przepraszam, no to
po kolei.
Właśnie ta jednostka ma prawo. No to nie, że
tak,
wszyscy się zgodzili.
Jest artykuł 22 Konstytucji i trzeba pamiętać o tym, że tam się chroni własność i pani ma prawo do ochrony swojej własności, bo jeśli się zgodzi na to, to utraci swoją własność. I próby korupcyjne, których podejmuje się inwestor, który tam przyjeżdża, są po prostu absolutnie niedozwolone. I pani powinna podlegać ochronie wojewody, bo to wojewoda na terenie województwa pomorsko-kujawskiego jest przedstawicielem władzy państwowej i on powinien w pani obronie wystąpić. Ale jeśli wojewoda nie może tego zrobić, to my pani pomożemy i bardzo proszę, żeby się pani do nas zwróciła. Tu jest zresztą biuro na terenie tego województwa pana posła Ardanowskiego, pana posła
Zbonikowskiego
też. Innych posłów, proszę przekazać te materiały, podejmiemy interwencję i nie może pani zostać sama.
Proszę,
i nie może
nawet
pani w Toruniu
tutaj pani poseł Anna Sobecka z pewnością
tak,
też pani w jakiś sposób
Anna
będzie reagowała.
Prosimy o przekazanie tych materiałów, zrobienie tutaj kopii w którymś biurze i przekazanie nam z listem i po prostu podejmiemy taką interwencję. Nie można ludzi zastraszać. To jest podstawowa sprawa, która musi być przestrzegana.
Więc jeżeli mielibyśmy mówić o tym, że elektrownie wiatrowe są dobre, no to dlaczego takie działania, prawda?
No dlatego, że są bardzo dobre przykre. Pieniądze publiczne, które są dla niewielu i ta niewielka grupa chce koniecznie tych pieniędzy. Koniecznie. I tutaj stosowana jest taka zasada amoralna, powiedzmy sobie, że temu się te pieniądze należą, kto najbardziej ich pragnie. Wszystko jedno jakim kosztem, wszystko jedno jakimi drogami. I tak właśnie postępują ci inwestorzy elektrowni wiatrowych, które od początku do końca są szkodliwe i nieefektywne.
Bardzo panią dziękuję. Dzisiaj były z nami pani profesor Józefina Hrynkiewicz.
Dziękuję bardzo.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości i pani poseł Małgorzata Sadurska.
Dziękuję. Przepraszam, że tak emocjonalnie, ale po prostu jak widzę może krzywdy ludzkiej, to nie mogę powstrzymać się i nie mogę być spokojna.
Dziękuję. Bardzo państwu dziękuję za uwagę, dziękuję za telefony. Mam nadzieję, że jest to jakiś przyczynek, ta nasza rozmowa z państwa udziałem do tego, by też nie bać się, tak, by nie dać się zastraszyć, by też umieć walczyć o swoje i pomagać też innym, gdy są w takiej trudnej sytuacji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.